Londyn, Nowy Jork i Singapur to pierwsza trójka na finansowej mapie świata.
Warszawa na miejscu?
69. Bardzo, bardzo daleko.
W 20 dniu października szukamy świąt Bożego Narodzenia.
Piękny czas oczekiwania, radość. Zabierają nam to.
Usłyszał nasz korespondent w Berlinie.
Krajowa pogoda nie sprzyja kierowcom, mokro i mglisto, ostrzegamy.
Zaczynamy fakty od informacji ważnych o tej porze dla kierowców.
Po wypadku w miejscowości Psary Małe koło Wrześni zablokowana jest droga numer 92 z Wrześni do Poznania. W zderzeniu trzech autosobowych i jednej ciężarówki ranna została jedna osoba.
Ostrzegamy, kierowcy nie mają łatwego poranka. I w Wielkopolsce, i w Małopolsce mgła i deszcz. Drogi są śliskie.
Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i w Szczecinie sucho, ale widoczność ogranicza o poranku mgła. W województwie zachodniopomorskim najgorzej jest w pobliżu Goleniowa i Świnoujścia.
Mgły mogą się utrzymać aż do południa.
Sześć dni temu, przypominamy, spadł pierwszy śnieg. Czas na Boże Narodzenie.
Do takiego wniosku doszli już chyba nasi zachodni sąsiedzi, bo jak przekonywał nasz niemiecki korespondent Adam Górczewski w Berlinie, bez oczekiwania nawet na wszystkich świętych, w sklepach pojawiły się czekoladowe Mikołaje, adwentowe kalendarze i świąteczne obrusy.
Czapka Mikołaja, bombki i śnieżne kule z waty. Ludzi, jakby Wigilia była za trzy dni. To bardzo źle, że tak wcześnie zaczynają, mówi pani, która wyszła właśnie ze sklepu z dekoracjami. Pół roku myślimy o wielkanocnych zajączkach, drugie po ustrojeniu choinki. To nie jest normalne. 20 października my już o Bożym Narodzeniu. To już czas na święta? Księgarni obok zaskakuje panią nad adwentowymi kalendarzami. Właściwie nie, ale widzi pan, przyglądam się, żeby wiedzieć, co potem kupić.
Nie,
już nie za wcześnie. Przecież tu w markecie reniferki i Mikołaje z czekolady są od początku września. Na ironię tej pani niepewnie reaguje pan z dzieckiem w wózku. Ale dzieci się cieszą.
Czy po faktach o dziewiątej ucieszą się dorośli?
Sprawdzimy, ile będą nas kosztować święta Bożego Narodzenia.
Na finansowej mapie świata Warszawa jest ledwie widoczna.
Więcej znaczy Praga, Oslo, Moskwa czy Wiedeń. Od Londynu dzielą nas lata świetlne, napisał dziś Puls Biznesu.
W najnowszej edycji rankingu centrów finansowych The Global Financial Centers Index stolica Polski spadła o 10 pozycji, zajmuje odległe miejsce 69. Winni?
Złe prawo, słabe urzędy, kiepska infrastruktura i polityczne walki, wytyka gazeta.
8:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość.
W krakowskim studiu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciągalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czego mamy więcej? Podsłuchów czy obsesji tego, że są one wszechobecne?
Zdecydowanie obsesji, to znaczy poprzez publikacje stenogramów i doniesienia prasowe, medialne, no w tej chwili wszyscy uważają, że są podsłuchiwani.
Pan jest jedną z niewielu osób, które znają skalę stosowania legalnych podsłuchów. Jest się czego bać, czy nie?
No generalnie tak, jeżeli chodzi o same podsłuchy, bo jak ktoś jest podsłuchiwany, to z całą pewnością może się obawiać, ale nie jest
ale
tak,
jest
że wszyscy
bać,
są podsłuchiwani.
Chodzi, czy jest się czego bać, jeśli chodzi o liczbę tych podsłuchów?
Nie,
czy to
absolutnie
jest tak, że to...
nie.
Jak pan zobaczył tę liczbę, to pan się złapał za głowę, czy wręcz przeciwnie pomyślał, tak mało?
Nie, no trudno powiedzieć, że tak mało, no nie jest to, na pewno nie są to dziesiątki tysięcy, także z całą pewnością tak nie jest, że wszyscy są podsłuchiwani i z tym takim przekonaniem absolutnie bym się nie zgodził.
Czy nie dziesiątki tysięcy, ale tysiące tak?
No to nie są te dane tajemnicą dla części posłów, czy dla posłów, ponieważ w Kancelarii Tajnej mogą się zapoznać z danymi. Prokurator Generalny po zakończeniu roku kalendarzowego składa taką informację Sejmowi, choć ona jest tajna.
Oni sugerują, że są to tysiące podsłuchów.
No to proszę pytać tych, którzy tak sugerują.
A bolała pana kiedyś ręka od podpisywania zgód na podsłuchy?
Nie, dzieliliśmy się tutaj z moimi zastępcami, także tak nie było. Choć ja starałem się, jeżeli podpisywałem takie zgody, starałem się dość wnikliwie zapoznać z materią, która miała uzasadniać taki podsłuch, ale nie zawsze pewnie tak się dzieje, dlatego że nie tylko prokurator generalny o tym decyduje.
Zgadzał się pan na podsłuchiwanie dziennikarzy?
Nie, w ogóle nie mogę na ten temat się wypowiadać, dlatego że to jest tajemnica państwowa. Za chwilę ja znalazłem się u prokuratora.
Ale czy to jest tak, że dziennikarze są jakąś grupą szczególnie narażoną na podsłuchy i szczególnie tymi podsłuchami objętą? Bo dzisiaj mamy kolejną aferę. Ja pamiętam, wielokrotnie wybuchały afery podsłuchiwania dziennikarzy. Czy jest tak, że dziennikarze są jakoś szczególnie pod lupą spec-służb i podsłuchów spec-służb?
Nie, tylko że dziennikarze lubią dzwonić do osób, które w danym momencie mogą być podsłuchiwane, dlatego że dziennikarze lubią tropić afery. No a tutaj Kodeks postępowania karnego bardzo wyraźnie mówi w artykule 237, że kto dzwoni do osoby podsłuchiwanej, to także się na to naraża, że może być podsłuchiwany.
To, że te podsłuchy z Trójkąta Sumliński, Rymanowski, Gmyz pojawiły się w procesie cywilnym, to skandal?
Wystarczy przeczytać przepis. No, przepis to umożliwia, wyraźnie jest o tym mowa w kodeksie postępowania karnego.
A były prokurator krajowy mówi, że to kuriozum i brak profesjonalizmu.
No ale tutaj nie chodzi o założenie podsłuchu dziennikarzom, tylko chodzi o to, że dziennikarze dzwonią do osoby podsłuchiwanej, także myślę, nie wszystkim te fakty chciało się sprawdzić.
Panie ministrze, no a w czasach pańskich poprzedników, czy, bo pojawiały się takie informacje, że w czasach Zbigniewa Ziobry podsłuchy dziennikarzy były wprost masowe. Rzeczywiście były na to jakieś dowody?
No nie mogę mówić o tym, że były masowe czy niemasowe, natomiast prawdą jest, że toczyło się takie postępowanie w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze na podstawie doniesień medialnych właśnie o ewentualnych podsłuchach dziennikarzy.
I także czym się skończyło to dochodzenie?
Przedwczoraj to już pewnie się skończyło po tym, jak ja przestałem być ministrem, nie wiem. Czym się skończyło. Natomiast przedwczoraj słyszałem, jak znana dziennikarka mówiła o tym, że ona była też podsłuchiwana w czasach właśnie poprzedników.
Ale kiedy pan czytał te listy podsłuchiwanych dziennikarzy, tam było kilkanaście nazwisk. Było w tym coś z prawdy, czy to było wszystko wyssane z palca?
Nie, ja nie czytałem żadnych listów podsłuchiwanych dziennikarzy.
Nie, mówię o listach z nazwiskami.
Nie było tak, że akurat specjalnie interesowałem się tą sprawą. Sprawa została skierowana do normalnego postępowania i zawsze, jeżeli są doniesienia medialne, niekoniecznie zawiadomienie bezpośrednio, to tym powinna zajmować się prokuratura.
To teraz o CBA. Czy rzeczywiście w czasach, kiedy rządził pan Ministerstwem Sprawiedliwości, ministerialne oceny działań CBA były pełne entuzjazmu?
Nie, no tak nie było. Myśmy się spotkali z panem ministrem Kamińskim, z jego zastępcami, z moimi zastępcami jako prokuratora generalnego i ustaliliśmy sobie zasady współpracy, ale pan minister pamięta też, że były dość męskie rozmowy telefoniczne na temat tego, co ja sądzę o udostępnianiu materiałów, na przykład zatrzymań mediom.
Mariusz Kamiński mówi dziś w Rzeczpospolitej w wersji elektronicznej, że pan zlecił ocenę jakości pracy śledczej CBA i że wszystkie oceny były dobre albo bardzo dobre.
Nie było żadnego zlecenia oceny, nie było żadnej kompleksowej oceny, natomiast rzeczywiście mówiłem, że prokuratorzy, tam gdzie CBA współpracuje w konkretnych sprawach z nimi, byli zadowoleni z tej współpracy, ale też mówiłem, że są zadowoleni ze współpracy z ABW i z CBS-iem, więc nie była to jakaś wyjątkowa ocena kompleksowa działalności CBA.
A dostał pan jakieś informacje o agencie Tomku, który łapał zakochane posłanki i celebrytki?
No nie. Zresztą muszę powiedzieć, że to jest jakiś taki hollywoodzki wątek w całej sprawie, dlatego że rzeczywiście biorąc pod uwagę nakłady i efekty, no to można się zastanawiać nad tym, gdyby tak działała policja i inne służby, to pewnie Skarb Państwa by miał problemy ze sfinansowaniem tego wszystkiego.
I pojawiają się kolejne żądania, bo Weronika Pazura mówi, że czeka na to, aż agent Tomek zapłaci jej te umówione 100 tysięcy euro.
Zdaje się, w tak zwanej aferze w Kazimierzu Dolnym też ktoś tam czeka na zapłacenie za dom.
No to kto powinien to teraz regulować?
A no to jest właśnie problem. Ja mówiłem o tym jeszcze zanim zostałem ministrem, że nie akceptuję takich form działania, dlatego że nie można prowokować, jeżeli nie ma ewidentnych wcześniejszych dowodów na to, że ktoś popełnia przestępstwo. No, poza tym nie można fałszować dokumentów, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. No, w obrocie prawnym nie mogą funkcjonować tak zwane lewe dokumenty. Potem sąd będzie się musiał tym zajmować. Owszem, dokumenty legalizacyjne, ale dotyczące agentów.
Panie profesorze, usłyszał pan rzeczywiście jakąś mniej czy bardziej zawoalowaną propozycję powrotu do rządu Donalda Tuska?
No właśnie chciałem panu bardzo podziękować, bo mało co nie zrobił mnie pan z powrotem ministrem.
Nie, ja to Grzegorz Schetyna o tym powiedział publicznie, że nie miałby nic przeciwko temu, żeby pan wrócił.
No ale pan go sprowokował, także miłe to było z całą pewnością.
Ale była propozycja czy nie?
Nie było propozycji, bo to nie jest tak, że można co parę dni czy miesięcy reorganizować swoje życie zawodowe i osobiste. No to jednak wymaga całkowitej reorganizacji.
A tak całkiem na koniec. Pan reprezentuje Grzegorza Schetynę w procesie przeciwko Zbigniewowi, nie pan, tylko pańska kancelaria. Dał pan jakiś rabat koledze ministrowi?
Nie. No, po pierwsze, nie mówię nigdy o sprawach klientów i nigdy się nie wypowiadam na ten temat, a poza tym uważałem i mówiłem już o tym, że ja nie powinienem tą sprawą się zajmować.
Pańska kancelaria się zajmuje.
No ale tam jest kilkadziesiąt osób i cztery oddziały w całej Polsce.
Czy
tak,
nie
ma się
pan,
kto zajmować.
Jakiś rabat dla Schetyny był, czy nie?
Nie, no mam sympatię generalnie do kolegów z rządu, także do pana premiera, którą wielokrotnie publicznie deklarowałem.
Zbigniew Siąkalski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Polacy na podsłuchach.
A kto konkretnie?
To tajemnica państwowa.
Podsłuchaliśmy przed chwilą w kontrwywiadzie RMF FM.